Zaczynamy dzisiaj. Dzisiaj powiemy sobie o Bogu, który nigdy nie kłamie. Czyli o Bogu, który jest prawdomówny. I to jest bardzo ważne. A na koniec będzie wiadomo dlaczego. Dlaczego ważne jest, tak ważna jest prawdomówność. I spróbujmy sobie przeanalizować kilka fragmentów ze Słowa Bożego. Dużo ich nie będzie. Pierwszy to jest Księga Samuela, pierwsza. Skupiłem się tylko na tym, co dokładnie mówi o temacie dzisiejszej lekcji, bo powiedzieliśmy sobie wcześniej już o Bogu, który jest wierny. Bogu, który jak coś obieca, to dotrzymuje słowa. I prawdomówność jest z tym ściśle związana. Otwórzmy sobie pierwszą księgę Samuela, rozdział 15. Jeszcze tylko sprawdzę. I przeczytamy sobie w kontekście fragment, który nas interesuje. Jest to zdanie, które wypowiedział Samuel, gdy Saul otrzymał rozkaz pobicia Amalekitów, wybicia wszystkiego, co było i nie zostawienia nic. Ale Saul zostawił króla Agaga, zostawił najlepsze z bydła, kiedy przyszedł Samuel, żeby mu wskazać, że zrobił źle, to miała miejsce rozmowa między nim i Saulem. I przeczytajmy sobie od wersetu 22. Do wersetu 29.
Samuel odpowiedział: czy Pan ma takie samo upodobanie w całopaleniach i ofiarach, jak w posłuszeństwie głosowi Pana? Oto posłuszeństwo jest lepsze niż ofiara. Lepiej jest słuchać, niż ofiarowywać tłuszcz baranek. Bunt bowiem jest jak grzech czarów, a upór jest jak nieprawość i bałwochwalstwo. Ponieważ odrzuciłeś słowo Pana, On także odrzucił Cię jako króla. Wtedy Saul powiedział do Samuela: zgrzeszyłem, ponieważ przekroczyłem rozkaz Pana i Twoje słowa, gdyż bałem się ludu i posłuchałem jego głosu. Teraz jednak przebacz mi, proszę, mój grzech i zawróć ze mną, abym oddał pokłon Panu. Lecz Samuel odpowiedział Saulowi: nie zawrócę z Tobą, ponieważ odrzuciłeś słowo Pana, a Pan odrzucił Ciebie, abyś już nie był królem nad Izraelem. A gdy Samuel odwrócił się, aby odejść, Saul chwycił z kraju jego płaszcza i ten rozdarł się. Wtedy Samuel powiedział mu: Pan oddarł Ci dziś królestwo Izraela i dał je Twemu bliźniemu, lepszemu od Ciebie. Ponadto mocarz Izraela nie kłamie, nie będzie żałować, gdyż nie jest człowiekiem, aby miał żałować.
Mocarz Izraela nie kłamie.
Nie kłamie.
Nie będzie żałował, bo nie jest człowiekiem, żeby żałować. Mocarz Izraela nie kłamie. I czy zauważacie, w jakich okolicznościach Samuel to mówi? Co tak bolesne było dla Saula? Tak. Co jeszcze?
Przez krzyż wobec Pana.
Czy to pierwsze przewinienie Saula? Pamiętacie, jakie było pierwsze? To jest drugie. Pamiętacie pierwsze? Tak. Nie był w stanie doczekać się, bo lud się rozchodził. I on, patrząc na okoliczności, sam złożył ofiary, chociaż nie miał prawa tego zrobić. I tylko skończył i Samuel przyszedł. To był pierwszy raz. A tu jest drugi raz. I zobaczcie, co tak bardzo było trudne dla Saula do przyjęcia. To, że nie będzie królem. Ale co to jest ta informacja? O co Saul prosi? O co prosi Samuela? Pójdź ze mną. Stwórzmy pozory pewne. Okej, niech tak będzie, ale nie mówmy tego nikomu. Pójdź ze mną, żeby wszystko było normalnie, ale jednak pójdź ze mną. A Samuel mówi nie. Ponieważ jeśli Bóg tak powiedział, to tak będzie i nie będziemy stwarzać pozorów, jakby tak nie było. Nie będziemy oszukiwać. Bóg oderwał ci twoje królestwo i dał je komuś innemu. I Bóg nie kłamie. Tak jest i tak się stanie. I ja nie będę stwarzał pozoru. Saula bolało to, że się dowiedział prawdy, nie mógł nic z nią zrobić i nie może, i trzeba było, i to wszystko było jasne, jawne i widoczne. Prawda bywa bolesna. Czasami lepiej nie usłyszeć czegoś o sobie, niż usłyszeć prawdę. I Saul usłyszał o sobie prawdę. Bóg jest prawdomówny. Bóg nie kłamie. Święty Izraela nie kłamie. Tak będzie i ja będę postępował zgodnie z tym, co postanowił Święty Izraela. Więc Święty Izraela nie kłamie. Jeśli mówi, jak jest, to mówi prawdę zgodnie z tym, co postanowił. I nie jest to tajemnicą. Czyli Święty Izraela nie kłamie. Nie zmienia zdania w pół słowa. I postępuje zgodnie z tym, jak powiedział. Księga Przysłów, dwa fragmenty, ponieważ mieliśmy kiedyś w niedzielę studium o mądrości Bożej. Przypomnijmy sobie króciutki fragment, dwa. Księga Przysłów, 8 rozdział. Siódmy i ósmy werset. Księga Przysłów, 8 rozdział, 7 i 8 werset.
Moje usta bowiem mówią prawdę, a niegodziwością brzydzą się moje wargi. Sprawiedliwe są wszystkie słowa moich ust. Nie ma w nich nic fałszywego ani przewrotnego.
Dalej.
Wszystkie są jasne dla rozumnego i prawe dla tych, którzy znajdują wiedzę.
Tak, to są słowa mądrości. Bożej mądrości, czyli słowa Boga. Bóg mówi prawdę, brzydzi się kłamstwem. I jeszcze zobaczcie 12 rozdział, 22 werset.
Wargi kłamliwe budzą obrazę w Panu, a ci, którzy postępują w prawdzie, podobają mu się.
Zauważcie, że co się Bogu podoba?
Postępują w prawdzie.
Tak, ale jak to się ma do tego, co On robi? Jak się to ma do tego, co robi Bóg? Wielu jest takich ludzi, którzy sami kłamią, ale nie lubią ich okłamywać. Ja jeszcze, wiecie, nie spotkałem człowieka, który by lubił, żeby go wszyscy dookoła okłamywali. Nawet jak sam kłamie, to ceni sobie tych, którzy go nie okłamują. Natomiast sam kłamie. Natomiast Bóg nie kłamie i nienawidzi tych, którzy kłamią. Czyli Bóg jest prawdomówny i ceni sobie tych, którzy są prawdomówni. Czyli nie można Bogu zarzucić, że ganisz to, co sam robisz. Można to zarzucić człowiekowi, ale nie Bogu. Dlatego Bóg ceni sobie również tych, którzy są prawdomówni. A nie podobają mu się ci, którzy kłamią. Jest jeden ciekawy werset, jeden ciekawy fragment, który niektórzy was znają, niektórzy nie. Celowo go przytaczam, ponieważ może być on kontrargumentem ku temu, co mówię. Ale tylko pozornie. Pierwsza Księga Królewska, 22 rozdział. Pierwsza Królewska, 22 rozdział. I wersety od 19 do 23. Ktoś przeczyta?
Tamten powiedział: słuchaj więc słowa Pana. Widziałem Pana siedzącego na swoim tronie, a wszystkie zastępy niebieskie stojące po jego prawicy i lewicy. I Pan zapytał: kto zwiedzie Achaba, aby wyruszył do Ramot Gilead i poległ tam? Jeden mówił tak, a drugi inaczej. Wtedy wystąpił duch i stanął przed Panem, mówiąc: ja go zwiodę. Pan go zapytał: jak? Odpowiedział: wejdę i będę duchem kłamliwym w ustach wszystkich jego proroków. Pan mu powiedział: zwiedziesz go, na pewno ci się uda, idź i tak uczyń. Teraz więc Pan włożył ducha kłamliwego w usta tych wszystkich twoich proroków, gdyż Pan zapowiedział ci nieszczęście.
Tak. I jeżeli ktoś nie przeczyta uważnie całej historii, to stwierdzi, że co?
Że to po prostu ducha
kłamliwego. Idziesz.
Ale my już kiedyś, może i nie raz, rozważaliśmy ten fragment, może nie w tym gronie, także warto go przypomnieć, słuchajcie. I popatrzmy, to był prorok Micheasz. Ponieważ jak pamiętacie tą historię, to tam było wydarzenie, że król izraelski chciał ciągnąć na wojnę wziął ze sobą Jozafata, króla Judy, ten się zgodził, też sprawa dyskusyjna, po co się zgodził, ale wszyscy prorokowali, jej zwyciężysz. Ale Jozafat mówi, może jest jakiś jeszcze prorok. No i wezwano Michała, który zawsze mówił inaczej. I Michał powiedział, że nie. Ale powiedział coś jeszcze, że okoliczności tego wydarzenia rozegrały się nie tu, a wyżej. Ponieważ Bóg wystawił na próbę proroków fałszywych i króla. I pozwolił fałszywemu, kłamliwemu duchowi co zrobić? Zwieść proroków. I co Bóg powiedział do tego ducha? Na pewno ci się
uda.
Pytanie, dlaczego na pewno ci się uda?
Bo Bóg to
wie. Co?
Bo Bóg to wiedział. Mi się uda. No to jest jedna to,
to
jedna,
prawda. Jedna natomiast jedna dlaczego Bóg tak powiedział? Popatrzcie potem. O, 24 werset jeszcze przeczytajcie. 23, 24. I 25.
Teraz więc Pan włożył ducha kłamliwego w usta tych wszystkich Twoich proroków, gdyż Pan zapowiedział Ci nieszczęście. Wtedy Sedekiasz, syn Kenany, podszedł do Michaszy i uderzył go w policzek, mówiąc: którędy odszedł ode mnie duch Pana, aby mówić z Tobą? Michał odpowiedział: Ty sam to zobaczysz tego dnia, kiedy wejdziesz do najskrytszej komnaty, aby się ukryć.
Tak. Bóg wiedział, jaka jest postawa fałszywego proroka, kapłana w tym momencie. Bo Michał mówi w imieniu Pana. Czyli mówi co?
Mówi prawdę.
On go informuje, to jest tak, ma przyjść do ciebie złodziej do domu. Daję wam jakiś przykład taki z życia, żebyście zobaczyli, jak to działa. Wysyła ci ktoś próbę dla ciebie robi, tak? Wysyła ktoś do ciebie złodzieja. Mówi, spróbuj, obrabuj jego dom. Ale tobie jednocześnie mówi, słuchaj, przyjdzie do ciebie złodziej, pilnuj domu. Ale ty lekceważysz tego kogoś. On, jego słowa dla ciebie nie mają znaczenia. Ignorujesz go, lekceważysz go, masz się za lepszego, ale on ci mówi. I teraz pytanie, czy posłuchasz go, czy nie? Podobna sytuacja jest tutaj. Michał ostrzega tego proroka i mówi, słuchaj, widziałem w widzeniu, jak, co na ciebie działa. Daj posłuch słowom Pana, czyli temu, co ja do ciebie mówię. Bóg cię ostrzega. Bóg ci mówi, że tak jest właśnie. Odbywa się na wysokościach coś więcej niż ty tylko widzisz i słyszysz. A ten człowiek jest pod wpływem ducha kłamliwego. On nie chce słuchać Boga. Dlaczego? Bo jego serce nie jest przygotowane do słuchania Boga. On słyszy prawdę i nie chce jej słuchać. Czyli jeśli na to spojrzymy, to co? Bóg mówi prawdę, czy nie? Bóg szykuje próbę i jednocześnie mówi, słuchaj, to jest próba. Uważaj, to jest próba. Ja ci mówię, to jest próba. Mówię ci, co masz zrobić. Ale ten prorok nie posłuchał. I Michał mówi, przekonasz się, że mówię prawdę, ale będzie za późno. Przekonasz się, że ja mówię prawdę. Nie uwierzysz mi, przekonasz się, doświadczysz tego, ale będzie za późno. Czyli duch kłamliwy ma przyzwolenie Boga, żeby zwieść kogoś, ale Bóg co robi w tym momencie? Ostrzega tego kogoś, żeby się nie dał zwieść. Czyli nie ukrywa przed nim, że jest wystawiony na pokusę, na próbę. Ponieważ wykorzystuje do tego proroka Michała. Czyli Pan ostrzega przed duchem kłamliwym ustami swego proroka. Bóg ostrzega, ale nie każdy chce go słuchać. Tak często jest z nami, kiedy słyszymy ostrzeżenie w Słowie Bożym, żebyśmy tego nie robili, czy tego, tego unikali, czy tego. I na początku nam się wydaje, że się nic nie dzieje. Ale to nie znaczy, że jak od razu nic się nie dzieje, to znaczy, że się nic nie dzieje. Bo prorok mówi, nie od razu się o tym przekonasz. Minie czas i się przekonasz, ale będzie za późno. I Słowo Boże też nas ostrzega. Bóg mówi tak, wystawiani jesteście na różne próby i doświadczenia. Diabeł chodzi jak lew ryczący. On nie to, że wy jesteście pod kloszem i nic na was nie działa, ale ja wam o tym mówię. Dokładnie ta sytuacja ma tu miejsce. Ja wam o tym mówię. Uważajcie, bądźcie czujni. Nie wchodźcie w pewne rzeczy. Módlcie się. Dokładnie tak samo Bóg ostrzega nas. I to nie oznacza, że jest kłamliwy. Celowo wziąłem tą jedną historię, żeby wam pokazać, że jeżeli się dokładnie zastanowić nad okolicznościami i zobaczyć wszystkie elementy tej historii, to ten fragment, który co po niektórzy, tak albo nie, mogą uznać, że Bóg tutaj się posługuje kłamstwem, tak nie jest. Tak nie jest. Bóg ostrzega przed tym. Jasne to jest? Ta interpretacja dokładnie? Jeszcze jeden fragment. Przechodzimy teraz do słów samego Pana i do słów apostolskich. Ewangelia Jana. Znamienny fragment. Troszkę dłuższy. To jest 8 rozdział od 39 do 47 wersetu. Fragment bardzo znany. Ale należy go tutaj przywołać, ponieważ pokazuje on kontrast między Bogiem a szatanem. 8 rozdział od 39 do 47 wersetu. Jeśli ktoś by mógł przeczytać, to bardzo proszę.
Odpowiedzieli mu, naszym ojcem jest Abraham. Jezus im odpowiedział, gdybyście byli synami Abrahama, spełnialibyście uczynki Abrahama. Lecz teraz usiłujecie mnie zabić. Człowieka, który wam mówił prawdę, którą słyszał od Boga. Tego Abraham nie robił. Wy spełniacie uczynki waszego ojca. Wtedy powiedzieli mu, my nie jesteśmy spłodzeni z nierządu. Mamy jednego ojca, Boga. Jezus im powiedział, gdyby Bóg był waszym ojcem, miłowalibyście mnie, gdyż ja od Boga wyszedłem i przyszedłem. A nie przyszedłem sam od siebie, ale On mnie posłał. Dlaczego nie pojmujecie tego, co mówię? Dlatego, że nie możecie słuchać mojego słowa. Wy jesteście z waszego ojca, diabła, i chcecie spełniać pożądliwości waszego ojca. On był mordercą od początku i nie został w prawdzie, bo nie ma w nim prawdy. Gdy mówi kłamstwo, mówi od siebie, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa. A ponieważ ja mówię prawdę, nie wierzycie mi. Któż z was obwini mnie o grzech? Jeśli mówię prawdę, dlaczego mi nie wierzycie? Kto jest z Boga, słucha słów Bożych. Wy dlatego nie słuchacie, że nie jesteście z Boga.
Tak. I zauważcie, że ta sytuacja, to wydarzenie, żywcem wpisuje się w wydarzenie z pierwszej królewskiej. Popatrzcie. Tam mówił Micheasz. Nie słuchaj go. Słuchaj mnie. Ja mówię ci prawdę. Ten duch cię okłamuje. Ale ten prorok nie był z prawdy. On był prorokiem fałszywym, więc słuchał ducha zwodniczego. Tutaj mamy sytuację, kiedy Pan Jezus mówi, ja przyszedłem od Boga i mówię wam prawdę. A wy słuchacie diabła. Wy słuchacie kłamstwa. Słuchacie ojca kłamstwa i wy. Wierzycie w kłamstwo. Bo gdybyście wierzyli mi, to byście nie wierzyli diabłu. To byście nie mówili, że jestem grzesznikiem. Nie mówilibyście, że jestem odstępcą. Nie krytykowalibyście mnie. Nie próbowalibyście mnie zabić.
Miłowalibyście mnie.
Miłowalibyście mnie. Więc Jezus mówi prawdę od Boga. Ostrzega tych, do których mówi, że są na złej drodze. że to, że są dziećmi Abrahama, to jeszcze nie znaczy, że są, że to już ich kwalifikuje do tego, żeby Bóg podobać się Bogu. Że trzeba jeszcze Boga słuchać. Więc Bóg mówi prawdę i Jego posłaniec, Syn Boży, tak samo. A diabeł jest kłamcą i ojcem kłamstwa. Czyli Bóg jest ojcem prawdy. Bo Syn Boży przyszedł na ziemię, żeby powiedzieć prawdę o Bogu. Natomiast czy ci, którzy Go słuchają, chcą słuchać prawdy?
Nie.
Jezus mówi, wy nie chcecie słuchać prawdy. Dlaczego? Bo waszym ojcem jest diabeł. A diabeł jest kłamcą i ojcem kłamstwa. I wy słuchacie swego ojca. Podobnie ten prorok. On nie chciał słuchać Micheasza. Bo Micheasz mu mówił, że on jest zły i fałszywie prorokuje. Jezus mówił uczonym w piśmie, że są dziećmi diabła. Czy to lekko przełknąć?
Nie.
Nie. Ale to oznacza, że oni kłamią. Ale oni musieliby się do tego przyznać. A oni nie chcieli się przyznać, bo nie byli z prawdy. Nie byli szczerzy. Więc mamy sytuację, w której Bóg mówi prawdę i Jego posłańcy. Natomiast diabeł jest kłamcą i ojcem kłamstwa. I co jest ciekawe tutaj, zauważcie, że Bóg jest prawdomówny, ostrzega przed kłamstwem, natomiast diabeł nie ostrzega przed sobą. On przed sobą nie ostrzega. On mówi, wszystko jest dobrze. Jeżeli diabeł do czegoś zwodzi, to nie pokazuje, co będzie na końcu. On cię oszukuje, że to będzie fajne, przyjemne, jakkolwiek by to nie rozważać. Ale on nie mówi, co będzie na końcu. A Bóg ostrzega przed tym, bo mówi, co będzie na końcu. Micheasz powiedział, przekonasz się o tym, kiedy będziesz próbował skryć się w komorze i nie będziesz miał gdzie. Jezus mówi do tych, do których mówi, że uważajcie, bo nie będziecie mieli udziału w Królestwie Bożym. Więc Bóg ostrzega przed konsekwencjami. Bóg się nie rozwodzi nad tym, jak jest w trakcie. Bo człowiek może to odbierać w różny sposób. Chwilowa przyjemność nie oznacza, że to jest dobre. Bóg ostrzega przed konsekwencjami. Nawet jeśli dozwala diabłu działać w ich sercach, to nie znaczy, że im o tym nie powie. Tylko ich ostrzeże. A to, że oni nie chcą słuchać, nie wszyscy chcą słuchać Boga. Nie wszyscy są z prawdy. Popatrzmy dalej. Ewangelia Jana dalej mówi w 16 rozdziale, w 13 wersecie, mówi coś o Duchu Świętym.
Mogę?
Tak, proszę.
Lecz gdy przyjdzie On, Duch Prawdy, prowadzi was we wszelką prawdę. Nie będzie bowiem mówił sam od siebie, ale będzie mówił, co usłyszy i oznajmi wam przyszłe rzeczy.
Tak. Duch Święty jest nazwany Duchem
Prawdy.
Prawdy. Bo będzie mówił to, co pochodzi od
Boga.
Boga. Czyli Duch Święty jest Duchem Prawdy, bo mówi
Boga.
Prawdę. On poinformuje was, powie wam o przyszłych rzeczach, czyli zapowie wam, co będzie i to będzie prawda. Jeżeli Bóg przed czymś ostrzega i mówi, że tak będzie, to nieważne, czy to będzie Saul, czy to będzie król Izraela, czy to będą uczeni w piśmie, czy to będziemy my. Jeżeli Bóg przed czymś ostrzega i mówi, że tak będzie, jeśli coś tam, to tak będzie. I my nie jesteśmy wyjątkiem. Jeśli Bóg ostrzega przed jakimś grzechem, to nie jest tak, że my jesteśmy odporni na to, nieprzemakalni. Że wszystkich to dotknie, a nas nie. Nas też dotknie. Tak samo jest z Bożymi obietnicami. Rzymian trzeci rozdział. Przeczytajmy kontekst od pierwszego wersetu. Od 1 do 4.
Na czym więc polega wyższość Żyda? Albo jaki jest pożytek z obrzezania? Wielki pod każdym względem. Przede wszystkim ten, że im zostały powierzone słowa Boże. Cóż bowiem, jeśli niektórzy nie uwierzyli? Czyż ich niewiara zniweczy wiarę Boga? Nie daj Boże, przeciwnie, niech Bóg będzie prawdziwy, a każdy człowiek kłamcą, jak jest napisane, abyś okazał się sprawiedliwy w swoich słowach i żebyś zwyciężył, gdy będziesz sądzony.
Tak, ja już nie będę rozwijał całego fragmentu, ponieważ on jest dłuższy i rozważaliśmy go, ale przypomnę, o co chodzi. Chodzi o to, że Bóg jest wierny swoim obietnicom. Bóg jest wierny przymierzu, bo Bóg jak obiecał, to tak będzie. Ale Paweł mówi tak, ale ludzie wcale tacy nie są. Jeżeli coś nie wyjdzie, to nie dlatego, że Bóg zmienił zdanie i okłamał, a dlatego, że człowiek nie stanął na wysokości zadania, nie okazał się wierny. I to, że Izraelici, Żydzi, zerwali przymierze, złamali warunki przymierza, to nie oznacza, że wcześniej coś się stało po stronie Boga. Bóg jest wierny. Ale przez wierność Boga okazuje się, że człowiek jest kłamcą. Przez to, że Bóg jest wierny, mówi prawdę, to wtedy się okazuje, że człowiek jest kłamcą. Bo zestawiamy ją z prawdą Bożą. I Paweł tutaj, wykładając pewną naukę, powołuje się właśnie na taki argument, stawia taki argument. Tezę pewną udowadnia słowami. Bóg jest prawdziwy, Bóg jest prawdomówny, a człowiek jest kłamcą. Więc Bóg jest wierny, a kłamie człowiek. Człowiek kłamie, Bóg nie. Tytusa, pierwszy rozdział, pierwszy, drugi werset.
Paweł, sługa Boga i apostoł Jezusa Chrystusa, według wiary wybranych Bożych i poznania prawdy, która jest zgodna z pobożnością, w nadziei życia wiecznego, które obiecał przed dawnymi wiekami ten, który nie kłamie, Bóg.
Tak. I tu mamy bardzo ciekawą i wspaniałą informację, że Bóg nie kłamie w jakiej kwestii? O co tutaj się rozchodzi w tym fragmencie?
O obietnicę życia wiecznego.
O obietnicę życia wiecznego. Czyli jeśli Bóg obiecał życie wieczne, to tak się stanie. Jeżeli coś nie wyjdzie, to nie dlatego, że Bóg zawiódł, a człowiek. Bóg nie kłamie w dotrzymywaniu obietnic. I tu bardzo ściśle to widać z wiernością Boga, bo Bóg jest wierny. On jak obiecał strzec, opiekować się, to tak będzie robił. Jeżeli obiecał życie wieczne, to tak będzie. Ale tu jest też prawda, bo Bóg te słowa wypowiedział. Bóg to wyartykułował przez swoich proroków, przez słowo. Więc Bóg nie kłamie w dotrzymywaniu obietnic. Jeśli obiecał, to tak się stanie. To jest prawda. I czy to dotyczy przykrych konsekwencji, czy dobrych konsekwencji, to Bóg mówi prawdę. I co jest ważne, ujawnia ją. Nie trzyma jej w tajemnicy. Saul chciał, żeby to było wszystko takie zakamuflowane, żeby wszystko było przytapetowane. Okej, okay, ale póki co niech to wszystko będzie tak, jak było. Samuel mówi nie. bo Bóg mówi nie. I Bóg nie kłamie również w dotrzymywaniu obietnic. Dotrzymujmy obietnic też. Jak już coś komuś obiecaliśmy, to dotrzymajmy słowa. Dalej. Kontrast. Pierwszy Jana, pierwszy list Jana, drugi rozdział. Od 18 wersetu do 23.
Dzieci, to już ostatnia godzina i jak słyszeliście, że antychryst ma przyjść, tak teraz pojawiło się wielu antychrystów. Stąd wiemy, że jest już ostatnia godzina. Wyszli spośród nas, ale nie byli z nas. Gdyby bowiem byli z nas, zostaliby z nami. Lecz wyszli spośród nas, aby się okazało, że nie wszyscy są z nas. Ale wy macie namaszczenie od świętego i wiecie wszystko. Napisałem do was nie dlatego, że nie znaliście prawdy, ale dlatego, że ją znacie i że żadne kłamstwo nie wywodzi się z prawdy. Któż jest kłamcą? Czy nie ten, który zaprzecza, że Jezus jest Chrystusem? Ten jest antychrystem, który wypiera się Ojca i Syna. Każdy, kto wypiera się Syna, nie ma i Ojca. Kto zaś wyznaje Syna, ma i Ojca.
Tak. I co jest ważne tutaj? Jan mówi tak, żadne kłamstwo nie wywodzi się z prawdy. A co jest prawdą w tym fragmencie?
Że Jezus jest Chrystusem.
A co to dokładnie oznacza?
Że jest Bogiem.
Że Bóg jest w Trójcy. Że Bóg jest Trójjedyny. Że Ojciec, Syn i Duch, jak na końcu napisał tego listu, wszyscy są z jednego. I to jest prawda. Więc z tej prawdy, jeśli ktoś tą prawdę wziął, a wy ją macie, to z tej prawdy nie można wyciągnąć, że on nie jest Chrystusem. Trzeba stworzyć kłamstwo. Bo kłamstwo zaprzecza prawdzie. Bo jeśli ktoś twierdzi, że Jezus nie jest Chrystusem, to przeczy temu, że jest Bogiem. Więc ważna jest jedna rzecz tutaj. Żadne kłamstwo nie wywodzi się z prawdy. Kłamstwo jest nieprawdą. To jest zaprzeczenie prawdy. Zrobiłeś to? Nie, nie zrobiłem. Zaprzeczenie czegoś, co jest prawdą. Prawdą jest zrobiłem. Kłamstwem? Nie, nie zrobiłem. Powiedziałeś to? Nie, nie powiedziałem. To jest zaprzeczenie tego, co zrobiłeś. Czyli kłamstwo nie wywodzi się z prawdy, bo ono jest zaprzeczeniem prawdy. Jasne to jest? Dlatego nie ma żadnej zgody między Bogiem a diabłem, między światłością a ciemnością, między prawdą a kłamstwem. To są dwie strony przeciwne sobie. Żadne kłamstwo nie wywodzi się z prawdy. Tego się nie da pożenić, mówiąc kolokwialnie. Bóg jest prawdą. Bóg nie kłamie. Apokalipsa, 21 rozdział, 5 werset. Może przeczytajmy kontekst od 1 do 5.
Potem zobaczyłem nowe niebo i nową ziemię. Pierwsze niebo bowiem i pierwsza ziemia przeminęły i nie było już morza. A ja, Jan, zobaczyłem święte miasto, nowe Jeruzalem, zstępujące z nieba od Boga, przygotowane jak oblubienica przyozdobiona dla swego męża. I usłyszałem donośny głos z nieba. Oto przybytek Boga jest z ludźmi i będzie mieszkał z nimi. Oni będą Jego ludem, a sam Bóg będzie z nim i będzie ich Bogiem. I otrze Bóg wszelką łzę z ich oczu i śmierci już nie będzie, ani smutku, ani krzyku, ani bólu nie będzie, bo pierwsze rzeczy przeminęły. A zasiadający na tronie powiedział: oto wszystko czynię nowe. I powiedział do mnie: napisz, bo te słowa są wiarygodne i prawdziwe.
Kto wypowiada te słowa?
Bóg.
Bóg.
Jan nie zapisał, ale usłyszał je od tego, który siedzi na tronie. Czyli te słowa wypowiada Najwyższy. Napisz te słowa, bo one są wierne i prawdziwe. To nie brudnopis. To nie jest tak, że to wygumkujemy.
Może będzie, może nie będzie.
Tak, jeszcze trzeba zastanowić się, będziemy pisać czy nie. Nie, zapisz te słowa, bo one są wierne i prawdziwe. Tak się stanie. Zapisz to, bo to jest pewne. Czyli piszemy na czysto. I wypowiada to sam Bóg. I to jest obietnica. Bo obietnica, która tu jest zawarta, nie równa się z niczym, co znamy. Bo każdy chce żyć nie płacząc, nie czując bólu, więc smutku. Każdy chce tak żyć. I Bóg mówi, to jest pewne na 100%. To jest prawdziwe, co ja mówię. Czyli to, co Bóg mówi, zrobi na pewno. Ten sam rozdział, 8 werset i 27 werset. 7 i 8 może przeczytajmy.
Kto zwycięży, odziedziczy wszystko i będę dla niego Bogiem, a on będzie dla mnie synem. Ale bojaźliwi, niewierzący, obrzydliwi, mordercy, rozpustnicy, czarownicy, bałwochwalcy i wszyscy kłamcy będą mieli udział w jeziorze płonącym ogniem i siarką. To jest druga śmierć.
I werset 27.
I nie wejdzie do niego nic nieczystego, ani ten, kto popełnia obrzydliwość i kłamstwo, tylko ci, którzy są zapisani w Księdze Życia Baranka.
Nie wejdzie nigdy na nową ziemię, do nowej Jerozolimy. 7 i 8 werset. Kto zwycięży, odziedziczy wszystko i będę mu Bogiem, a on mi będzie synem. Lecz przegrani czym się będą charakteryzować?
Nie będą mieli...
Czym się będą charakteryzować? 8 werset.
No bojaźliwi.
Bojaźliwi, niewierni, tak, okej.
Obrzydliwi, mordercy.
Ale tam jest jedno wymienione kłamstwo.
I wszyscy kłamcy.
Kłamcy. Możecie wszystko wygumkować. Zostawcie tylko kłamców. I to wystarczy.
Tak.
I werset 27 mówi co?
Że nie wejdzie, kto popełnia kłamstwo.
Obrzydliwość i kłamstwo.
Jest nieczyste.
Więc... Co ten fragment mówi o kłamstwie? Tak.
Zostanie potępione.
Tak. Tak.
Jest nieczyste i Bóg je osądzi.
Tak. To prawda. Co jeszcze? Tak.
Jest na równi ze wszystkimi. Tak, z morderstwem, tak. Z wszystkimi swoimi rzeczami.
Tak, to prawda. Dlaczego jeszcze? Popatrzcie na to, co przeczytaliśmy już.
Bóg nie może być synem Boga, nie mógł być kłamcy, bo on jest prawdą.
Mhm. A teraz popatrzcie na wcześniejsze fragmenty. Czy któryś fragment jeszcze wam się z tym ściśle łączy? Dlaczego kłamstwo?
Bo jest zaprzeczeniem prawdy.
Tak. No bo co jeszcze?
Jest nieczyste.
Tak, bo ojcem kłamstwa jest diabeł. A diabeł nie ma nic wspólnego z Królestwem Bożym. Jego miejscem jest jezioro ognia i siarki. Nie da się oswoić kłamstwa. To jest najbardziej podstępny problem, z jakim się człowiek zmaga. Nawet wierzący. Bo niewierzący to tak średnio się z tym zmagają. Jedni mają bardziej wyczulone sumienie, drudzy mniej. Jedni bardziej przeżywają, kiedy skłamią, drudzy mniej. Też nie można generalizować tego, ale problem jest w tym, że wierzący mają problem z kłamstwem. I jedni mają ten problem większy, drudzy mniejszy. Jednym się to zdarza 5 razy w życiu, innym 105 razy w życiu, a jeszcze innym jeszcze więcej. I Słowo Boże mówi, co z tym zrobić. Słowo Boże mówi, co z tym problemem zrobić, żeby gdzie się znaleźć? W jeziorze ognia i siarki? Nie, żeby się znaleźć z Bogiem. A tam kłamcy nie wejdą. Jakie jest rozwiązanie? Jakie jest lekarstwo na kłamstwo? Mówiliśmy.
Prawda.
Prawda. Prawda jest lekarstwem na kłamstwo. Słowo Boże mówi co? Że Chrystus po to umarł, żeby usprawiedliwić grzeszników. I Jan dodaje w 2 rozdziale, w 1 wersecie i 2. To was proszę, żebyście nie grzeszyli. Ale jeśli zgrzeszycie, macie orędownika. Więc lekarstwem na kłamstwo jest prawda. Przyznać się, ponieść wszystkie konsekwencje i przeprosić Boga. Czyli zwalczyć kłamstwo prawdą. Nie brnąć w kłamstwo. Tylko zwalczyć je prawdą. Odsłonić je. Tak jak Bóg odsłania wszystko, tak ty odsłonić to, żeby nie trzymać tego w zamknięciu. Bo kłamstwo nie lubi światła. I to mówił Pan Jezus. Kto chodzi w ciemności, unika światłości, żeby jego uczynki nie ujrzały światła. Bo one są robione w ciemności, żeby nikt tego nie widział. Więc lekarstwem na kłamstwo jest prawda. I Bóg tą prawdę daje. Bóg jest lekarzem. Jeżeli wpadniemy w sidła kłamstwa, to nie ma innej możliwości, tylko odsłonić je, zwalczyć je prawdą. Bo Bóg jest prawdą. A diabeł jest ojcem kłamstwa. I nie da się kłamstwa oswoić. Nie ma dobrego kłamstwa. Nie ma kłamstwa w imię dobra. Nie ma kłamstwa w dobrej wierze. Takie kłamstwo nie istnieje. To jest próba ubrania zła w dobro. Lepiej nie powiedzieć, niż skłamać. Lepiej nie powiedzieć, niż skłamać. I nikt nie mówi, że to jest łatwe, bo zderzamy się z różnymi sytuacjami. Problem polega na tym, że im częściej nam się to będzie zdarzać, tym mniej nas będzie boleć. A jakie są konsekwencje, to Micheasz powiedział fałszywemu prorokowi. Jezus ostrzegł faryzeuszy i nauczanie apostolskie ostrzega nas. W dodatku, że jesteśmy mieszkaniem Ducha Świętego. A Duch Święty to Duch Prawdy. I to powinno nas tym bardziej wyczulać na to, żeby się oczyszczać każdego dnia przed Panem. Ale wyznanie kłamstwa to nie jest wyznanie kłamstwa tylko Bogu. To jest przyznanie się przed kim, kogo okłamaliśmy. I nam, którzy nie widzimy Boga, którzy nie widzimy Jego potęgi, światła, tak jak Jan zobaczył, czy wcześniej Piotr, Jan. Może nam się wydawać, że przyznać się Bogu do kłamstwa jest łatwiej. Bo On może nic nie powiedzieć, nie huknie z nieba. Trudniej nam się przyznać do kłamstwa przed tym, kogo okłamaliśmy. Ale uwierzcie mi, łatwiej się przyznać temu, kogo okłamaliśmy, bo On nam nie zrobi tego, co może nam zrobić ten, który jest w niebie. Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało i nic po tym zrobić nie mogą. Bójcie się tego, który ciało i duszę może zniszczyć w ogniu nieugaszonym. I to, co nam się wydaje, że łatwiej jest przyznać się przed Bogiem do czegoś, to tylko nam się wydaje. To tylko dlatego, że Bóg jest łaskawy i piorun z nieba nas nie strzeli. Ale dużo mniejsze konsekwencje, bo ten, kogo okłamaliśmy, jeśli przyznamy się, to on nie decyduje o naszym życiu wiecznym. On nie decyduje o naszej relacji z Bogiem w ogóle. Możemy usłyszeć przykre słowa. Możemy stracić przyjaciela, czy przyjaciółkę, czy mieć kryzys w małżeństwie. Różne rzeczy mogą się zdarzyć. Natomiast to nie rzutuje na nasze życie wieczne. Więc to, że łatwiej nam przeprosić Boga, to tylko nam się tak wydaje. Ale nie jesteśmy w stanie przeprosić Boga, jeśli nie załatwimy tego z człowiekiem. Więc to idzie w parze, bo Bóg jest prawdą. I ci, którzy chodzą z Bogiem, powinni chodzić w prawdzie. I trzeba o tym pamiętać. Wnioski. Proszę. Bóg jest prawdomówny. Jakie wnioski byście zapisali?
Bóg jest prawdomówny.
Tak, Bóg jest prawdomówny. Bóg nie kłamie. Okej, co dalej? To może się wydawać takie masło maślane, ale nie jest moim zdaniem. Bóg nie kłamie, Bóg mówi prawdę. Bo nie ma próżni. Nie ma czegoś pośrodku. Pół prawda, pół kłamstwo. Jest to w świecie. W Biblii jest albo prawda, albo jest kłamstwo. Można czegoś nie powiedzieć. Ale albo się mówi prawdę, albo się mówi kłamstwo. Niedopowiedzenie czegoś w złej wierze jest kłamstwem. Zastanówcie się nad tym. To, co wprowadza w błąd drugą osobę, jest kłamstwem. Bóg nie wprowadza w błąd. Nikogo. Diabeł wprowadza w błąd.
To, co było, czyli przeciwnie.
Czyli Bóg nie kłamie, Bóg mówi prawdę. A co to znaczy, że mówi prawdę?
To, co zapowiedział,
bez względu na to, co to jest. Ale też ostrzega. Czyli ostrzeżenia są prawdziwe i obietnice są prawdziwe. Jaka jest stosunek między prawdą a kłamstwem?
To są dwa różne bieguny.
Tak, przeciwności, przeciwieństwa.
Też co do przeciwieństwa, przeciwieństwem Boga jest diabeł.
Tak, diabeł jest ojcem kłamstwa i przeciwnikiem Boga. Co mają obiecane ci, którzy są z prawdy? Królestwo Boże. A ci, którzy są z kłamstwa? Jezioro płonące ogniem i siarką. Ci będą tam, gdzie ich ojciec, a drudzy będą tam, gdzie ich ojciec. To prawda. Najgorsze do rozwikłania, do dostrzeżenia jest to, kiedy kłamstwo jest pomieszane z prawdą. To jest taki diabelski kogel-mogel. Dlatego chrześcijanie nie powinni tacy być. Uczniowie Jezusa nie powinni tacy być.
Czyli kłamstwo ma różne odcienie, różnie to tak wygląda w życiu, ale prawda z definicji może być tylko jedna, bo jest prawdą. I jest
prawda
czysta.
Jest czasami bolesna, ale nawet jeśli nie chcemy czegoś powiedzieć, to nie ukrywajmy, że nie chcemy. Bądźmy prawdziwi. Starajmy się przynajmniej tacy być. Żeby nie było tak, że w naszym życiu króluje tyle samo prawdy, co kłamstwo. W zależności od sytuacji. Żebyśmy nie naśladowali tego, co nas otacza. Bo dobrze jest być solą ziemi, a nie ziemią. Zastosowanie. Czy podzielasz to, co Pismo Święte mówi o prawdomówności Boga? Czy się z tym zgadzasz? Czy ten standard jesteś w stanie się zgodzić z tym standardem? Czy podzielasz go? Czy zgadzasz się z nim, że tak, to jest dobre? Czy masz inne zdanie? Czy podzielasz to, co Pismo Święte mówi o prawdomówności Boga i czy z tym Bożym standardem się zgadzasz? Czy akceptujesz go? Mówisz tak, zgadzam się, to jest dobre, co mówi Pismo Święte. Bo może ktoś powie, teoria, nie da się tak żyć i oczywiście, no, może dla Boga to jest dobre, ale nie w wykonaniu człowieka. To jest niewykonalne i człowiek musi inaczej żyć. Bóg po swojemu, a ja po swojemu. Ale czy ty się zgadzasz z tym standardem? Jakie miejsce w twoim życiu zajmuje prawdomówność i kłamstwo? Ktoś może powiedzieć, nie kłamie już. Już nie kłamie w ogóle. Chwała Bogu. Ale jeśli nie, to trzeba sobie zadać pytanie, bo to jest pewien właśnie taka prawda przed Bogiem. Czasami trzeba stanąć przed Bogiem i być prawdomównym. Przyznanie się do swoich grzechów, przyznanie się do swojej postawy, która wiem, że jest niedobra, jest ujawnieniem tego, co jest ukryte. Czyli jest walką z tym, co jest złe. Czyli wyciągam to na światło dzienne. Mówię prawdę. Mówię, jak jest. Albo nie. Jakie miejsce w twoim życiu zajmuje prawdomówność i kłamstwo? Ktoś może powiedzieć, zdarza mi się i to, i to. Tak po trochu tego, w zależności od sytuacji. Tego wymaga moja praca, tego wymaga moje życie, ludzie, z którymi nie da się im powiedzieć cały czas prawdy. To jest niewykonalne. Ja nie mówię, że tak jest w waszym życiu. Ale to jest też forma ostrzeżenia, bo może tak być. Czy twoim zdaniem można usprawiedliwić kłamstwo? Czy warto zawsze mówić prawdę? Czy warto zawsze mówić prawdę? No mamy studium, mamy kilka fragmentów przeczytanych, ale też nie jest to pierwsze studium, które rozważamy. O Bogu powiedzieliśmy już sobie bardzo dużo. Słowo Boże otwieramy co najmniej 3 razy w tygodniu. Więc to nie jest studium czy pytania, które są wyrwane z kontekstu. To są lata waszego słuchania nauczań, lata czytania Słowa Bożego samemu. Więc te pytania, które dzisiaj zadaję, to nie są pytania tylko stricte do dzisiejszego nauczania, ale do tego, co już wiecie, co przeżyliście i jak was sumienie i Duch Święty przekonuje. I ostatnie pytanie. Czy wolisz być okłamywany, czy słyszeć prawdę? Bo Słowo Boże też mówi, czyńcie innym tak, jak chcecie, żeby wam czyniono. I nawet jeśli ktoś powie tak, wolę być okłamywany, śmiem twierdzić, że nie mówi prawdy. Albo jest pod wpływem takich emocji, jest sfrustrowany, zdenerwowany, bo coś przeżył i usłyszał coś nieprzyjemnego, ale ogólnie nikt nie chce słyszeć kłamstwa. Nikt nie chce być okłamywany. Łatwiej jest okłamać, niż żyć, będąc okłamywanym. Wiele złamanych serc, zerwanych więzi jest wynikiem okłamywania się.
No i to, co jest w świecie, że ludziom trudniej uwierzyć w to, że są okłamywani, niż w prawdę.
Tak, ale to też te fragmenty mówią. Jeżeli ludzie są daleko od prawdy, to mają wypaczony obraz i czasami prawda nie ma do nich dostępu. Pan Jezus wykazał to na faryzeuszach, tak, nauczonych w piśmie, którzy paradoksalnie to oni powinni być w świetle, ale też Micheasz pokazał to na przykładzie tego kapłana, fałszywego proroka, który też nie chciał go słuchać. Ale oni nie są wyjątkami, oni tylko potwierdzają pewną regułę. Ludzie, którzy żyją w kłamstwie, ciężko im przyjąć prawdę. Ale nawet jeśli ludzie żyją w kłamstwie, to tak samo nie będzie im przyjemne, jak ich ktoś okłamie. Będą to przeżywać. Sami mogą być notorycznymi kłamcami, ale jeśli ich się okłamie, to i tak będą to przeżywać. Zależy, kto ich okłamie. Słuchajcie, ja tyle przygotowałem. Jeśli chcielibyście jeszcze coś dodać czy uzupełnić, to bardzo proszę.
Mi cały czas przychodzi.
Ananiasz i Safira. Tak, to jeszcze jeden przykład. Natomiast no, ja już tutaj niektórych rzeczy nie przywoływałem, Monika. Ale to prawda, tam Boga próbowano okłamać. To jest niewykonalne, jak pokazał ten przykład. Tak?
Mi cały czas jak był ten fragment, że diabeł jest ojcem kłamstwa, to gdzieś tam miałam z tyłu głowy Księgę Rodzaju, że już na samym początku szatan nie dopowiedział konsekwencji człowiekowi. Więc to, co tam,
to prawda,
co Dariusz powiedziałeś, to jakby, tak, ja mnie zdziwił troszkę, że ta Księga Rodzaju gdzieś tam została pominięta, ale to jest jakby oczywista. Więc to jest z takich względów też.
Może kiedyś się zrobi studium o kłamstwie, to wtedy poruszymy to szerzej. No. Dzisiaj mówiliśmy o prawdzie,
tak,
i o Bogu.
Tak, ale gdzieś tam miałam z tyłu głowy po prostu to.
Tak, natomiast pamiętajmy, że Bóg jest prawdziwy i On jest naszym Ojcem, więc niech to będzie widać też w naszym życiu.
Ja mam inne spojrzenie po prostu, na to nie widziałam, że to był tak poważny.
Niech to będzie widać w naszym życiu, że jesteśmy dziećmi Boga. I oby Pan nas wspierał, pomagał nam i dawał nam mądrość i siłę do tego. Pomódlmy się.